Witamy ponownie bardzo gorąco w naszym studiu. Witamy gościa, pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego, także przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy serdecznie, bo tych tytułów byłoby więcej. Ale zostawmy ten, że jest pan teraz obecnie posłem, to jest ważna funkcja. No i oczywiście przewodniczącym tutaj Prawicy Rzeczypospolitej, więc grupy bardzo konkretnej osób działających na rzecz właśnie no,
wielkości cywilizacji chrześcijańskiej, tak, niepodległości chrześcijańskiej. Polski. To są nasze dwie zasady. Cywilizacja chrześcijańska i niepodległość Polski, tak, które w moim przekonaniu najlepiej streszczają dobro wspólne.
Myślę, gdyby się tak zapytać jakiegoś takiego przypadkowego Polaka, to na pewno tytuł obrońcy życia panu przewodniczącemu też przysługuje. Jest pan kojarzony jednoznacznie z tą działalnością. Zresztą o tym nie zapomina na co dzień.
Prawda? Pierwsze z praw ludzkich i zawsze powinniśmy o tym pamiętać, że od niego zaczyna się sprawiedliwość.
Życie człowieka od naturalnego początku.
Tak. Im słabszego, tym bardziej zasługującego na obronę.
Do końca też naturalnego. Co właśnie Europa temu zaprzecza. Europa Zachodnia, Parlament Europejski. Wiemy, że to życie tam właściwie jest traktowane bardzo, bardzo no, lekko.
Ostatnio miałem pismo w tej sprawie od Komisji Europejskiej, dlatego że napisałem do przewodniczącego Timmermansa, jakie jest stanowisko Komisji w dwóch sprawach. W sprawie Holandii, gdzie doszło na początku tego roku do zabicia kobiety, to się nazywa Lebensende Klinik, czyli klinika zakończania życia. Klinika kończenia życia i miejsce, gdzie się
połączeniu z tą tytułem
uśmierca ludzi, tak, no to niderlandzkie, ale to w sumie ten i się tam miejsce uśmiercania ludzi, gdzie doszło do takiej sytuacji, poza tym, że no sama praktyka tak zwanej eutanazji jest zanegowaniem niezbywalnego charakteru prawa do życia, bo nikt nie ma prawa zamawiać sobie uśmiercenia, no to tam zaprowadzono kobietę starszą, która była tego nieświadoma, miała demencję, ale kiedy podano jej truciznę i obudziła się i zobaczyła tego eutanazera, który miał ją uśmiercić, to zorientowała się, że jest zabijana, zaczęła się bronić, ale mimo to została dobita. Sprawę badała komisja etyczna, która stwierdziła, że doszło do niewłaściwej sytuacji. Ale ten zabijający ją funkcjonariusz działał w dobrej wierze, dlatego że był przekonany, że należy do końca przeprowadzić tą tak zwaną eutanazję. I ja zapytałem, czy Komisja Europejska oceniała ten przypadek, bo i czy niezależnie od nagannego charakteru samej eutanazji ocenia ekscesy, które ta powoduje. No i drugi przypadek francuskiego ustawodawstwa godzącego w wolność słowa, bo tam ojcze wprowadzono takie prawo o zakazie utrudniania aborcji, która wprowadza karę około 130 tysięcy złotych, bo 30 tysięcy euro to 130 tysięcy złotych, lub 2 lat więzienia za publikację w internecie czy w druku jednego artykułu, który, jak piszą, wywiera moralną i psychologiczną presję przeciwko aborcji, czyli krótko mówiąc przekonuje kobiety do urodzenia dziecka. I za to jest kara 130 zł tysięcy za jedną wypowiedź, czyli jak łatwo policzyć, 7 wypowiedzi, 1 000 000 złotych. Czy to może tak samo we Francji jak w Polsce położyć nawet bogaty portal i doprowadzić do likwidacji. Więc zapytałem znowu, że niezależnie od kwestii prawa do życia, zresztą wskazanym w artykule 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako najpierwsze z praw podstawowych, to niezależnie od tego, no to jest kwestia wolności słowa, jaka jest ocena. W obu sprawach była odpowiedź, nie zajmujemy się aborcją i eutanazją, czyli krótko mówiąc, nie zajmujemy się niszczeniem życia w ramach tych praktyk, co nie jest zresztą prawdą, dlatego że wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej pani Federica Mogherini powiedziała, że konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska państw Unii Europejskiej w zakresie tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych. Kiedy ją pytałem, na jakiej podstawie, powiedziała na tej podstawie, że to są wspólne uzgodnienia konferencji ludnościowych ONZ-u. I tutaj, ojcze, no ogromna uwaga i apel do wszystkich rządzących. Bezmyślnie podpisujecie sformułowania używające jakiegoś, no enigmatycznego języka skrajnej lewicy. Prawa seksualne, prawa reprodukcyjne, tak, eutanazja, prawa mniejszości i tak dalej, a potem dopiero aparat wykonawczy tej czy innej organizacji międzynarodowej z tego wyciąga konsekwencje i używa tego jako narzędzia do atakowania państwa. Albo druga rzecz, bo atakowanie tych państw to jest jeden aspekt polityki, ale drugi to jest finansowanie na przykład organizacji, które prowadzą taką wywrotową działalność. To jest to całe imperium Sorosza, jak to bardzo trafnie określił premier Węgier, dla którego tak naprawdę w moim przekonaniu pan Soros to jest tylko jeden ze sponsorów, bardziej skarbnik niż główny sponsor, bo bardzo dużo tych pieniędzy idzie po prostu od organizacji międzynarodowych, nawet od rządów.
Mówi, to są bardzo nie lubi Polski i Węgier, to też jest charakterystyczne. No,
bardzo to jest...
Z konkretnych względów, a...
Ale Węgry się przed nim bronią. Węgry się przed nim bronią. Polskę nam wicepremier Gliński zapowiedział, że odbierzemy Fundacji Sorosza w Polsce status operatora funduszy norweskich. To są pieniądze należne krajom środkowej Europy z tytułu otwarcia naszego rynku na eksport z państw spoza Unii Europejskiej. No i dlatego, że my, prawda, udostępniamy dostęp do naszego rynku, oni dają pieniądze na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Tylko rozwój społeczeństwa obywatelskiego to powinien być rozwój Kociewia, Kaszub, Podhala, Kurpiów. To jest różnorodność społeczna. Pomoc rodzinom wielodzietnym jako grupie, która w sposób szczególny rozwija społeczeństwo i tak dalej. Natomiast to jest praktycznie wyłącznie traktowane jako promocja politycznego ruchu homoseksualnego, przy czym tego pojęcia używam w sposób umowny, dlatego że w pewnym sensie homoseksualizm to jest już, zależy jak patrzeć, ariergarda, czy może tylko, a może forpoczta sztandarowa tego ruchu, za którym już idą takie rewindykacje, które się nam, prawda, w głowie nie mieszczą. Na przykład prawo, nie wiem, chłopca w szkole, żeby się deklarował jako dziewczynka, czy odwrotnie, obowiązek nauczyciela uznawania tego. To już są rzeczy kompletnie rujnujące porządek społeczny.
Ale tak jak pan mówi, tutaj pieniądze idą za tym, są konkretne organizacje, które wspierają, bronią. Na przykład czytałem taką małą wzmiankę, że na którejś plaży we Włoszech zwrócił uwagę nawet chyba ratownik parze gejów, żeby się publicznie, że tak powiem, nie całowali, nie jakoś nie wykazywali swoich uczuć. I po jakimś tam czasie przyjechał działacz miejscowy czy tam gminny i zwrócił uwagę, że strażnik się zachował niekonwencjonalnie i tak dalej, i tak dalej. A on powiedział, nie róbcie tego, bo dzieci patrzą, nie? Bo są dzieci na tym, bo to wiadomo, plaże są rodzinne, całe rodziny. I akurat dzieci nie muszą być epatowane takimi, to mówię jako przykład, wystąpieniami, ale też...
Ojcze, ale w większości krajów europejskich, tak samo jak w Polsce, ciągle na przykład w naszej konstytucji, czy w prawie, funkcjonuje pojęcie moralności publicznej. Natomiast ta ideologia liberalna dąży do tego, żeby zupełnie pozbawić się treści. I to jest charakterystyczne, że na przykład politycy, tacy jak przewodniczący Timmermans, mówią o rządach prawa, ale tak naprawdę tych rządów prawa nie ma, bo tego rodzaju pojęcia stają się pojęciami pustymi, bo ideologia zakazuje ich używać. No dlaczego? Ochrona moralności publicznej to jest jedno z praw ludzkich, które na przykład w cywilizowanym społeczeństwie chroniło ludzi przed wulgarnością w miejscu publicznym, że ktoś wchodzi do tramwaju czy do autobusu, zaczyna zachowywać się w sposób wulgarny, agresywny, powiedzmy na bazie wyłącznie w sferze językowej. Rzuca okropnymi słowami i tak dalej. No taki człowiek momentalnie powinien dostać mandat, choćby za tego rodzaju obrażające dobry smak, obrażające język wypowiedzi i tak dalej. Tak, no oczywiście, no bezwstyd i tak dalej, to już są dalsze, ale mówię na przykład w sferze językowej. I teraz tego prawa do ochrony ludzi się pozbawia. No u nas przecież ćwierć wieku temu funkcjonowało, teraz na szczęście już to chyba odeszło w niebyt, a w każdym razie w niepamięć, czy zeszło z tego pierwszego forum publicznego taki tygodnik pana Urbana, no który specjalizował się w niszczeniu języka przez wprowadzanie do języka publicznego wulgarności i agresji.
No, ty chyba jeszcze to pismo występuje, tylko że jest mało czytane.
Coś na coraz się mniej o nim słyszy, ale i to całe szczęście.
Bardzo dobrze. No właśnie, bo wróćmy do tematu. Rola i pozycji Polski w Unii Europejskiej i w świecie. Przypominam sobie, że rok temu po Światowych Dniach Młodzieży takie była ogólna fala zachwytu Polską. Przyjechali dziennikarze, przyjechała młodzież, że u nas są drogi, że w Polsce jest elektryczność. Naprawdę takie były, że w Polsce są stadiony. I tak chciałem zapytać, co teraz się mówi o Polsce, na przykład w Belgii, w środowisku Unii Europejskiej, tym takim no, politycznym. No bo tak, nagle, dobre, mamy prąd, mamy stadiony, mamy dobrą żywność, mamy przyrodę, ale teraz znów tak, ale nie mamy demokracji, niszczymy przyrodę, bo Kornik Drukarz właśnie robi tutaj karierę. I czy ktoś nie pracuje nad tym, żeby właśnie wizerunek Polski był osłabiony, no, obrzydzony właśnie? Czy nie doradzimy się już gdzieś właśnie w takie medialne te zawirowania, że po prostu szkodzą one wizerunkowi Polski no i naszym interesom.
Ojcze, jest Europa, tak jak myślę, że w większości krajów, ale również na forum tym ogólnym, międzynarodowym, jest Europa oficjalna, Europa legalna. Jest Europa funkcjonariuszy z Brukseli, Europa klasy medialno-politycznej wpływającej na Unię Europejską, czyli najsilniejsze państwa, i jest Europa społeczeństw. Jeżeli chodzi o opinię katolicką, to zresztą widać fizycznie, no właśnie choćby w czasie Światowych Dni Młodzieży, czy na Jasnej Górze, czy w czasie pielgrzymek sierpniowych, no to Polska jest podziwiana i bardzo ceniona. Bardzo wielu ludzi w Europie Zachodniej patrzy z nadzieją na politykę, na opór wobec polityki imigracyjnej, czy tego ideologii, nawet bardziej, bo to ta polityka imigracyjna jest konsekwencją ideologii imigracjonistycznej, forsowanej przez całą tą klasę rządzącą lewicowo-liberalną, bo ona kieruje i Unią Europejską, i wieloma państwami Europy. I ludzie, którzy są temu poddani, którzy widzą na przykład, no, jak zrujnowano system edukacji publicznej, jak słabnie bezpieczeństwo, to ci ludzie patrzą na nadzieję z Polską, jako na kraj, w którym ciągle funkcjonuje pojęcie dobra wspólnego, który jest przywiązany do swojej tradycji, który ma ambicje i wolę korzystać z suwerennych kompetencji swojego państwa. Tu się na Polskę patrzy z nadzieją. Natomiast ta polityczno-medialna klasa rządząca w Europie, która właściwie nie tylko nie, ona jest nie tylko przeciwko Polsce, ona jest w ogóle przeciwko państwom w Europie, dlatego że każde państwo, chcąc nie chcąc, jest zakorzenione w tradycji narodowej. Każde państwo mniej lub bardziej jest zależne od opinii publicznej. I ta klasa medialno-polityczna dążąca do budowy czegoś w rodzaju państwa Europa, czy antypaństwa wchłaniającego władzę państw europejskich, ona patrzy na Polskę czy na Węgry, a właściwie na Polskę przede wszystkim, jako na najtrudniejszą, najgroźniejszą przeszkodę w forsowaniu tego planu. Ta ostatnia demonstracja, którą widzieliśmy, to, że prezydent Macron, wybierając się do Europy Środkowej, omija Polskę i Węgry, to jest w gruncie rzeczy taka manifestacja uznania, że to są te państwa, które stanowią antytezę dla tej polityki, którą on Europie Zachodniej proponuje.
Nie w niektórych tematach, prawda? Niektórych...
Tak, a mówię, a szczególnie a dodam, ja mówię, no, no bardzo uważam, brałem udział w ruchu obrony Węgier. Od lat biorę, wielokrotnie występowałem w ich obronie na forum Parlamentu Europejskiego wspólnie z wiceprzewodniczącym Prawicy Rzeczypospolitej Marianem Piłką. Zawoziliśmy przewodniczącemu Kewerowi list intelektualistów i działaczy społecznych katolickich z Polsce w obronie Węgier. I mówię, jestem przyjacielem Węgier, ale problem polega na tym,
że
oni jeszcze bardziej widzą jako groźną Polskę ze względu na rozmiary, no bo Węgry czy Czechy to są kraje 10-milionowe.
Województwo śląskie.
Polska jest kraj prawie 40-milionowy i oni patrzą na Polskę jako ten tą kość, którą będzie najtrudniej strawić.
Rezerwuar jeszcze wartości, pewna też i nasza taka rodzinność. Jesteśmy społeczeństwem takim, prawda, podzielonym etnicznie. No, jesteśmy jednak dzięki Kościołowi, tradycji, wierze w całości. Ale
Polska jest najbardziej katolickim krajem Europy. Ja mówię, no Pan Bóg wie, co jest w sercu człowieka, wie, co jest w sercu ludzi tworzących naród, ale my dysponując tym, co, na podstawie czego my możemy opisywać rzeczywistość, no to mówi, według kryteriów socjologicznych i uczestnictwa w praktykach religijnych i przekonań i przede wszystkim powołań kapłańskich. No 1/4 święceń w Europie co roku to są święcenia w Polsce.
Mimo spadku.
Tak, jesteśmy najbardziej katolickim narodem Europy i to budzi, ale mówię, nie w narodach, w tej medialno-politycznej klasie ogromną awersję. Znaczy oni uważają, że my jesteśmy największą przeszkodą do budowy tego państwa Europa i my powinniśmy być świadomi tego, no, że jeżeli...
Państwo Europa, czyli ten rząd światowy, tak to można powiedzieć.
Taka forpoczta, czy etap politycznej globalizacji, to bardzo trafna uwaga, ojcze, dlatego, że jeżeli spojrzymy na przykład na mechanizm CETA TTIP, ja mówię specjalnie CETA TTIP, dlatego, że traktat TTIP, czyli traktat o zniesieniu granic handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą, on jest zawieszony, ale on nie jest odwołany. Rozmawialiśmy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, mówił bardzo wyraźnie, że to jeszcze jest dyskusja, że to widzimy teraz choćby po odwołaniu Steve'a Bannona, głównego kierownika kampanii wyborczej prezydenta Trumpa, że nie wiemy, jaka będzie jego polityka. Więc to zniesienie granic handlowych przez ocean jest możliwe. I tu widać, że Unia Europejska, która to forsuje, no jest narzędziem właściwie, no jak mówię, znoszenia granic władzy państw w bardzo wielu dziedzinach życia. I powiem więcej, no tak naprawdę władza, jaką to kierownictwo Unii Europejskiej chce budować, to nawet nie jest władza superpaństwa, tylko antypaństwa, bo tu nie chodzi o to, żeby na przykład przejąć kompetencje państw po to, żeby zewnętrznych granic Unii bronić. Przewidzimy, że oni te granice otwierają na tą masową imigrację. Więc mamy do czynienia z czymś, co tak naprawdę jest po prostu destrukcją państw, realizacją takiego ideału społeczeństwa bezpaństwowego.
Właśnie emigracja ta, ci uchodźcy, czy najeźdźcy, jak to się nazywa, i z drugiej strony mamy też ten pewien moment tego kryzysu, prawda, też bezpieczeństwa, no bo kraje Europy Zachodniej boją się teraz o swoich obywateli na miejscu. To nie jest tak, że wyjeżdżają Francuzi do Maroka, do Tunezji, tam się boją, czy Hiszpanie na Bliski Wschód, tylko tutaj na miejscu. Więc pytanie, kiedy to się wszystko ochłonie. I co pan mówi, panie przewodniczący, gdybyśmy tak popatrzyli, to Wielka Brytania wychodzi. Kto zostaje z tych wielkich...
No, Polska pozostaje jako piąte państwo Unii Europejskiej
mamy Francję,
i powinniśmy korzystać z tych kompetencji.
Francja, Niemcy,
tak.
Włochy.
I musimy być świadomi, do jakiego klubu weszliśmy. Ja przed tym przestrzegałem i pamiętajmy o jednym. Kiedy Jan Paweł II wyrażał nadzieję, że Polska będzie zmieniać Europę, to jest rzeczą oczywistą, że wchodząc do Unii Europejskiej, my właściwie byliśmy skazani na to, żeby działać na jej zmianę. A jednocześnie to było nasze prawo, bo mieliśmy obowiązek wobec własnego narodu, wobec minionych i przyszłych pokoleń. Przypomnieć, czym jest Polska i że tak jak święty Jan Paweł II powiedział w 79 roku, takie jedno z piękniejszych wspomnień mojej młodości, bo to było naprawdę wstrząsające wrażenie, jak wtedy na placu Piłsudskiego papież powiedział, nie ma sprawiedliwej Europy bez Polski niepodległej na jej mapie. To było w czasach, kiedy wielu ludzi wyobrażało sobie, że Polska niepodległa to jest sen, nie wiem, jak o...
200 lat komunizm miał trwać, tak mówili nawet.
Komunizm miał trwać 200 lat, wydawało się to tak jak na filmie Katyń Wajdy, że tam jedna z bohaterek mówi, Polski już nigdy nie będzie. I ludzie uważali, że Polska niepodległa to jest zbyt z podręczników, gdzie możemy wspominać, jaką mamy piękną historię i tak dalej, ale teraz jest Związek
Sowiecki.
I papież powiedział to bardzo mocno i dzisiaj ze świętym Janem Pawłem II trzeba powtórzyć, nie ma jedności i solidarności europejskiej bez szacunku dla niepodległej Polski w życiu Europy. A niestety tego szacunku nie widzimy, a my mamy obowiązek o nim przypominać. I wchodząc do Unii Europejskiej, to było oczywiste, że skoro już wchodzimy, to musimy wyrażać własne zdanie, mówić o tym, jakiej Europy chcemy i otwarcie krytykować obecny stan Europy, jak na przykład mówi premier Węgier. To jest bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku będziemy bez przerwy atakowani. Będziemy bez przerwy się tłumaczyć, będziemy bez przerwy mówić, że jesteśmy atakowani na podstawie pomówień, zamiast powiedzieć realistycznie, że jesteśmy atakowani, dlatego że atakuje się nasze wartości, nasz sposób życia, naszą tradycję i nasze aspiracje odnoszące się do przyszłości. I dopiero wtedy, kiedy powiemy, my chcemy innej Europy, jeżeli mówicie o jedności europejskiej, to musimy zacząć z szacunkiem rozmawiać i szukać modus vivendi, szukać wspólnoty losu, to dopiero wtedy jest możliwa jakaś współpraca. To jest niemożliwe z tymi władzami Unii Europejskiej i tego musimy być świadomi.
A z drugiej strony też wielki szacunek do naszej pani premier chociażby rządu, która bardzo mocno umiała powiedzieć, prawda, zajmijcie się takimi sprawami kluczowymi jak bezpieczeństwo naszych czy waszych narodów, jak pewien tutaj ład, a nie urządzeniami państwa polskiego, prawda, przez zagranicę.
Znaczy ja bym tutaj odróżniam tutaj dwie rzeczy. Mi się bardzo podobało to przemówienie, nazywając je skrótowo Europa powstań z kolan, które pani premier wygłosiła w Sejmie Rzeczypospolitej do opozycji. Natomiast żałowałem, że nie wygłosiła podobnego przemówienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. No tam było więcej takich tonów, chcemy być takim państwem jak wy, nie przeszkadzajcie nam w tym, jeżeli wy nie będziecie nas krytykować, to my będziemy was chwalić i tak dalej. Więc w moim przekonaniu dokładnie to, co pani premier powiedziała w Sejmie, należy mówić na forum europejskim. I z takimi ideami należało wyjść przed deklaracją rzymską, żeby powiedzieć, że tak naprawdę my chcemy innej Europy. Jeszcze raz powtórzę, nie zmiany personalnej tylko, chociaż ona też jest konieczna, bo zmiana władz Unii Europejskiej jest absolutnie konieczna, żeby Europa polityczna zmieniła swój kształt. Ale my musimy powiedzieć, chcemy innej Europy, Europy szanującej narody chrześcijańskie, bo są narody chrześcijańskie w Europie, które mają ten ideał, potwierdzają to w swoim prawie i cenią swoje życie chrześcijańskie, więc Europy, w której są narody chrześcijańskie i Europy, która nawet jeżeli w ogromnej części jest zdechrystianizowana i w której są narody zdechrystianizowane i chrześcijańskie razem, to takiej, która odnosi się z szacunkiem do życia chrześcijańskiego, Europy, która szanuje suwerenność, Europy, która nie narzuca unifikacji walutowej i co bardzo ważne, Europy, która kiedy mówi o solidarności, wspiera solidarnie państwa wtedy, kiedy zagrożone jest ich bezpieczeństwo przez przeciwników na zewnątrz. No tak jak państwa Europy Środkowej, kiedy zmagamy się z zagrożeniami ze strony Rosji. Tu nie powinno być, jeżeli Europa byłaby naprawdę solidarna, to nie byłoby debaty, na ile o polityce Unii Europejskiej mają decydować interesy bezpieczeństwa Polski, Litwy, Estonii, a na ile interesy handlowe Niemiec. Tylko byśmy mówili, interesy handlowe państw niezainteresowanych ustępują przed interesami bezpieczeństwa i przez nakazami solidarności wobec tych państw, które są częścią Europy, a które są zagrożone. No to się wydaje oczywiste.
No właśnie, Niemcy.
Tak jak myślę, że dla nas wszystkich jest oczywiste, że Francja w Afryce Zachodniej odgrywa pozytywną rolę, hamując ekspansję islamu i ten nacisk na islamizmu, na państwa Afryki Subsaharyjskiej i wszyscy odnosimy się z szacunkiem, z uznaniem. Nikomu z nas nie przychodzi do głowy, żeby odmawiać Francji solidarności w tym zakresie. A niestety my na przykład, jeżeli chodzi o budowę gazociągu bałtyckiego, doświadczyliśmy tego przy pierwszej linii i doświadczamy jeszcze bardziej przy tej drugiej.
I też jeszcze kwestia, która, no co pan mówi, jednak takie kraje jak Niemcy mają poczucie siły swojego państwa. Wiedzą też, że oprócz tego, że narzucają pewne rozwiązania gospodarcze, również mogą intelektualną, boję się powiedzieć słowa duchowe, bo jaki tam jest duch, skoro miałem takie doświadczenie, nauczyciel niemiecki z gimnazjum opowiadał, że w klasie dobiera lektury, gdzie nie może być na przykład mowa o Bogu chrześcijańskim, prawda? Wyciąga jakieś tam fragmenty, które tam się z chłopów, na przykład, nie wiem, Wigilię wycięli, prawda, Rejmonta, czy Pasterkę,
czy
prawda?
Piękny opis liturgii właśnie, opis liturgii. I to modlitwy katolickie.
Tak, to musi robić, ale natomiast jest dziewczynka i chłopczyk należący do muzułmanów i musi obowiązkowo przedstawić świat muzułmańskiej wiary. O Mahomecie mówi i tak dalej. Do jakiego żeśmy doszli, mówi kuriozum. To tutaj większość, bo to jest, mówi, południe, Bawaria, chrześcijańskie, ja mam wyciągać to, co jest o wierze, prawda, chrześcijańskiej, nie mówię katolickiej, a oni muszą obowiązkowo przedstawiać islam, żeby ci nie czuli się wykluczeni z tej klasy.
Kluczowym narzędziem marksizmu, teoretycznym, ale również politycznym, była dialektyka i multikulturalizm to jest ideologia dialektyczna. Chrześcijaństwo należy ograniczać, rugować, hamować, a czasami wręcz zwalczać. Bo na przykład, jeżeli we Francji Chesterton pięknie mówił, że tradycja jest całkowicie spójna z demokracją, bo to jest prawo głosu oddane naszym przodkom, oddane tym, którzy nie żyją. I we Francji istniała utrwalona tradycja, której żaden laicyzm do tej pory nie naruszył, że w merostwach, w urzędach miejskich i gminnych stawia się żłobki na Boże Narodzenie. No od paru lat to jest zwalczane i żłobki są zwalczane, bo są sprzeczne z totalitarną ideologią laicyzmu. I to w interpretacji najzupełniej totalitarne. I krótko mówiąc, chrześcijaństwo się zwalcza, bo jest jako religię, bo jest sprzeczne z wielokulturowością, ale islam jako religię się popiera, ponieważ konstruuje tą wielokulturowość. Także to jest ideologia dialektyczna.
A potem się boi tego islamu, prawda? Ostatecznie, że właśnie wychowana ten chłopczyk za ileś tam lat wpadnie mi na plac miasta z jakąś właśnie bombą czy zapalnikiem i nawet to się ukrywa, bo do końca policja nie chciała powiedzieć, że jednak to był, prawda, islamista i tak dalej. To jak państwo islamskie się przyznało.
To jest taki wstyd
przed własnym postępowaniem.
W tej sprawie ojcze też interpelowałem. Musimy tutaj naprawdę mówić i uparcie domagać się odpowiedzi, dlatego że jak sobie przypomnimy te wydarzenia z Kolonii, szczególnie, ale Kolonia była tylko symbolem, bo tam na placu katedralnym doszło do tych najbardziej molestowania kobiet i tak dalej w noc sylwestrową. Ale to było wszędzie. W Szwecji były podobne wydarzenia. To naprawdę w Niemczech, w Szwecji doszło do tego, że policja ukrywała przed społeczeństwem informacje. No przecież to jest drastyczne naruszanie rządów prawa, jeżeli urzędy publiczne zatajają wiedzę, która powinna być dostępna dla społeczeństwa. Ale mówienie o tym, że dlaczego tutaj Komisja Europejska nie walczy w obronie rządów prawa, bo te rządy prawa polegają na tym, że należy egzekwować prawa, często nawet przekręcane i fikcyjne, i urojone, które są wyrazem ideologii liberalnej i nawet łamać prawa, które są traktowane jako relikt przedliberalny i które tak naprawdę powinny być najpierw uśmierzone, a potem w ogóle odwołane, a na końcu jeszcze zakazane i tak dalej. Także niestety tak to dzisiaj wygląda, ale mówię, my nie powinniśmy załamywać rąk, bo pytanie co robić? Pytanie pierwsze, powiedzieć uczciwie, Europa dzisiaj nie jest wspólnotą wartości, bo dla nas najważniejsze wartości to jest wiara i cywilizacja chrześcijańska, to jest niepodległość Rzeczypospolitej i tradycja narodowa, to jest prawo do życia, prawa rodziny i autorytet wychowawcze prawa rodziny. I te wartości nie są uznawane. Natomiast Europa jest wspólnotą losu, dlatego że te wartości kiedyś były naszymi wartościami wspólnymi. Odnajdujemy bardzo wiele ich śladów jeszcze i wśród wszystkich państw Europy. I krótko mówiąc, i tak jak w rodzinie, nawet gdyby doszło do tego, że jesteśmy poróżnieni, to nie przestajemy być rodziną. I to jest wspólnota losu. Tylko problem polega na tym, że jeżeli chodzi o obecne kierownictwo Unii Europejskiej, oni nie chcą tej wspólnoty losu. Verhofstadt zupełnie otwarcie powiedział w Parlamencie Europejskim, bliżsi są mi ci, którzy dążą do odejścia z Unii Europejskiej, niż ci, którzy z nami się nie zgadzają, którzy nie zgadzają się z Komisją Europejską, którzy chcą Europę zmienić i tak dalej.
I tam dalej ze wszystkim.
Krótko mówiąc, w Europie, ja nie widzę, oni nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że w demokratycznej, że w wolnej wspólnocie politycznej musi być opozycja. Ja już mam taki przykład, kiedyś rozmawiałem miałem taką debatę publiczną z jednym z polityków Platformy i zwróciłem mu uwagę, wy mówicie o sobie, że jesteście Europejczykami, ale nigdy nie słyszałem, żebyście w czymkolwiek, jak wolni ludzie, różnili się ze władzami Unii Europejskiej. On mówi, bo z Komisją Europejską nie należy się różnić. Tam się sprawy załatwia. No ojcze, niech sobie ojciec wyobrazi taką wspólnotę polityczną, że ktoś mówi opozycji. Wy nie protestujcie. Wy nie protestujcie w Sejmie. Z rządem to trzeba z szacunkiem. Po cichu. Nie atakować, bo to uznamy za atak na Rzeczpospolitą. tylko trzeba grzecznie i załatwiać. No, czy to jest wolne społeczeństwo?
Nie da jakiś tam dobra pewnie.
Czy to jest wolne społeczeństwo, w którym tak naprawdę ludzie
zwiewką,
tak, nie mogą domagać się swoich praw, nie mogą budować opinii publicznej, tylko mają być grzeczni i po cichu coś załatwiać.
Panie Przewodniczący, jeszcze jedna kwestia, jak pan ocenia CBA, to znaczy nie, albo ABC, czyli Międzymorze, czyli Bałtyk, Czarne Morze, Adriatyk. Ta idea, by się połączyć, by powrócić do tej idei jagiellońskiej Polski, potężnego państwa liczącego się w tej części Europy, państwa, które również no, chroni i jednoczy się z mniejszymi państwami.
Tak.
Czy to będzie takie duże wydarzenie, gdy to by się udało zacieścić dla tej Europy, powiedzmy, tej ateistycznej?
Zobacz, że prawica Rzeczypospolitej powtarza od zawsze, że to jest imperatyw geopolityczny Polski, najważniejszy imperatyw.
Czyli jak najbardziej w tym
dlatego,
kierunku.
Dlatego, że po pierwsze, my nie wiemy, jakie będą relacje między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Co rzutuje na przykład na mobilność przymierza atlantyckiego, na mobilność NATO. Dlatego tak ważne jest to, że prezydent Trump zadeklarował w Warszawie tendencję do budowania stosunków dwustronnych z Polską, czy wielostronnych z innymi państwami Europy Środkowej. Po drugie, my nie wiemy, co będzie z... My też nie wiemy, jaki będzie następny prezydent amerykański. My nie wiemy, co będzie z Unią Europejską w ogóle. No dlatego, że dzisiaj, ojcze, no mówiąc najkrócej, o artykule 7, ten, który oznacza sankcje wobec państwa Unii Europejskiej, mówi się, że to jest interwencja atomowa, że to jest artykuł atomowy. No więc ja mówię skromniej, no, że ludzie, którzy grożą użyciem artykułu 7, to po prostu wymachują siekierą wobec Europy i chcą tą siekierą tą Europę rozwalić. Dlatego, że atak na Polskę czy na Węgry, no jak można być we wspólnocie, która uważa, że mamy być w niej bytem podległym. To nie jest wspólnota, tylko to jest zależność, to jest poddaństwo. I w ogóle no, nikt poważny nie powinien o tym myśleć, więc my nie wiem, co z tą Unią Europejską będzie. Natomiast jedno jest pewne, że leżymy w Europie Środkowej, że mamy tą wspólnotę duchową i kulturalną, o której ojciec powiedział, dlatego że jak spojrzymy na państwa od Litwy po Chorwację, to mamy tak naprawdę ciąg państw. Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, które na różne sposoby w swoim prawodawstwie, konstytucji czy przez referenda wystąpiły w obronie naturalnego ustroju rodziny. Wtedy, kiedy w Europie Zachodniej forsuje się rewolucję homoseksualną, to Litwa ma ustawę przeciwko demoralizacji, Polska, Słowacja i Węgry mają w konstytucji rodzinę jako związek kobiety, znaczy małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Chorwacja i Słowenia mają referenda, gdzie narody się o te zasady upomniały, a Rumunia się przygotowuje.
Z tym dzieckiem narodzonym, taka moneta chyba kuna, srebrna i to na tą część wybita. Jeszcze jedno,
panie... I to jest, ojcze, mamy wspólne interesy energetyczne, dlatego, że no to są niestety wszystkie kraje, gdzie jesteśmy uzależnieni od dostaw rosyjskich, a trzeba tą niezależność energetyczną i zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia budować. Mamy wspólne interesy bezpieczeństwa i ta współpraca w Europie Środkowej, w tym Trójmorzu, to jest po prostu imperatyw naszej geopolityki. Ale powinna być rozszerzona również na kulturę.
Za chwileczkę już telefony od naszych słuchaczy, telewizji.
Dlatego wrócę,
to będzie
oczywiście
ciekawe. Wróciła jeszcze jedno takie moje pytanie. Jestem pan na miejscu, obserwuję, rozmawiacie i z Polakami, i z zagranicą. Co daje Polsce jej roli, pozycji, obecność takich ludzi jak przewodniczący Tusk, pani komisarz Bieńkowska, czy chyba jeszcze jest Lewandowski, tak? Jeżeli się nie mylę. Czy to jest to odczuwalne? Czy po prostu wysłaliśmy taką delegację i to nic?
Ja, ojcze, od zawsze uważam, od kiedy...
Pytanie, czy szkodzą, a jeżeli nie szkodzą, to czy coś robią pozytywnego?
Od 2010 roku, kiedy Platforma Obywatelska powiedziała, że obejmowanie stanowisk w Unii Europejskiej to jest miara polskiego interesu i tak dalej, powtarzam, że to jest zupełnie wywracanie w ogóle porządku interesu narodowego, kołowanie opinii publicznej, wprowadzanie w błąd Polaków, dlatego że, ojcze, no mieliśmy czasy, kiedy Polska miała... Polska. No mieliśmy bardzo wielu polskich ministrów w Austro-Węgrzech. To byli uczciwi ludzie, dobrzy ministrowie. Pracowali w państwie, które dawało Polakom najwięcej wolności, ale generalnie ich praca w ogóle nie dotyczyła swobód polskich. No, Galicja miała autonomię, były polskie szkoły, teatry, ale to byłoby i bez tych ministrów.
Tak.
I w tym wypadku, ilość stanowisk w Unii jako takich nie jest jakimś instrumentem. W wypadku pana Tuska, mówię, to jest ta dwoistość, że na początku kryzysu imigracyjnego zajął stanowisko takie pokazujące, że liczy się z opinią, interesami państw Europy Środkowej. I to było korzystne, bo to nawet kontrastowało z Junckerem. Potem przyłączył się do ataków na Polskę w sprawach Węgier, zachowuje stanowisko bardziej neutralne. Ja bym powiedział, że jeżeli coś jest dla nas ważne, to, żeby w dyplomacji europejskiej kluczowe stanowiska na wschodzie Europy były obsadzane przez Polaków i dyplomatów z innych krajów Europy Środkowej. To jest na pewno ważne. Natomiast zawsze obejmowanie jakichś stanowisk, stanowiska mają służyć polityce, a nie polityka temu, żeby ktoś zajął stanowisko. Jeszcze jak mamy do czynienia z Karierowiczem, to można powiedzieć, że w jego zabiegach o stanowisko jest jakaś karierowiczowska logika.
I coś jeszcze dobrego zrobił przy okazji.
Tak, ale jeżeli się wmawia społeczeństwu, że naszym interesem jest to, żeby ktoś zrobił karierę, to jest naprawdę stawianie świata na głowie.
No tak, bo wtedy będzie
stawianie państwa na głowie.
I to wielkie państwo wydało tak wielkiego człowieka, który został wielkim, nie wiem, jakimś urzędnikiem w tej machinie. Dobrze, przechodzimy do naszych telewidzów i słuchaczy. Telefony dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014. To są dla zagranicy. Wcześniej 56 kierunkowy do Torunia i 48 do Polski. Czekamy na Państwa już opinie, pytania do naszego gościa. Przypomnę, pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, ale także przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, która też jest w tym nurcie, mówimy, Zjednoczonej Prawicy, która teraz kieruje rządami w naszej ojczyźnie. Więc serdecznie zapraszamy do rozmów z naszym gościem po krótkiej muzycznej przerwie.
Zarzuć nam Polsko jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chusta czarna.
rola i pozycja Polski w Unii Europejskiej i w świecie. O tym rozmawiamy w ten wakacyjny dzień, wieczór już właściwie, sierpniowy. Nasz gość, pan przewodniczący Marek Jurek. Mamy telefony, bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, Andrzej z Kolonii.
Szczęść Boże,
serdecznie witam naszego gościa, pana marszałka, no i ojca prowadzącego. Mam krótkie pytanie. Czy będąc w Unii Europejskiej, może Polska wystartować z jakimś zbiorem podpisów, ewentualnie z wprowadzeniem przepisu, który by po prostu zniósł zmianę tego czasu na jesień i na zimę, tą godzinę do przodu? Ja tutaj dzwonię z Niemiec, dużo ludzi na to narzeka, nic nie robi. Mam znajomych we Francji, też narzeka, nic nie robią. W Polsce ludzie też nie mogą się dosyć często połapać z tym czasem, ponieważ młodzi to inaczej przyjmują, z wiekiem starsi inaczej przyjmują i borykają się też zdrowotnie pod tym względem. Czy to nie byłaby jakaś inicjatywa ze strony Polski, która by jednym z takich obłędów od Unii po prostu przeprowadziła w jakiś sposób referendum czy coś w tym stylu? Panie marszałku, pan coś powie. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju, pozdrawiamy. Ale pytanie właśnie, co to w ogóle daje, ta godzina?
Dziękuję. No ja się przyzwyczaiłem już do tego czasu letniego. Rzeczywiście no jest jakaś niedogodność, bo zawsze trzeba sprawdzać, jak ktoś do kościoła idzie w niedzielę i tak dalej. Można się pomylić, ale już przyzwyczaiłem, no tam podnosi
pomaga
się te racje.
Nie wiem, mówi się, że
podnosi się te racje ekonomiczne i tak dalej.
Dłuższy dzień jest do pracy.
Że dzień dłużej trwa i tak dalej. Rzeczywiście, no, jak jest za ciemno, to jest przygnębiające.
No tak.
I tego tylko zawsze z jednej albo z drugiej strony jest. Więc ja takiego ruchu nie znam na rzecz tej. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest dużo takich ruchów protestanckich na rzecz tego, żeby czas był jednolity, chociaż pamiętajmy, że zawsze, że czas jest umowny, bo żadna strefa czasowa to nie jest czas słoneczny.
No. No tak, gdybyśmy tak było, no to w Związku Radzieckim.
Ja myślę, że to się już utrwaliło. To w Związku Sowieckim był taki pomysł, żeby wprowadzić jednolity czas dla całego imperium, no ale to też się nie przyjęło, bo chociaż ten czas
musiałby
jest...
iść spać i prawda, nie wiem, nad ranem.
Chociaż ten czas jest umowny, to południe musi być blisko tego słonecznego południa i odwrotnie.
Panie Andrzeju, tak powiemy, no zobaczymy. Gdyby coś, to Polska, europarlamentarzyści będą się do temu...
Nie, no ja nie wiem, nie znam takiego postulatu. No jak on się pojawi, to się chętnie zapoznam z racjami. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych to jest taki żywy ruch, ale wśród takich radykalnych środowisk protestanckich, które uważają, że manipulowanie czasem to jest manipulowanie naturą. I to... Ale w Europie pierwsze słyszę i to...
Dyskusje gdzieś były, że racje,
no nie,
prawdy,
no,
ale
osobiste odczucia to zawsze.
Mamy czas, jaki mamy, jest godzina 18:57 i mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieki.
I Maria zawsze dziewica. Mówi Jan Kułach z Calgary, Kanada.
Witamy panie Janie. Od dawna nie słyszeliśmy, ale cieszymy się.
Tak. Panie pośle i panie marszałku, zawsze, kiedy widzę pana w telewizji, z wielką uwagą oglądamy to razem z żoną, słuchamy pana wypowiedzi. Cenimy pana niezmiernie i cieszymy się, że jest pan w posłach Unii Europejskiej i znamy historię pańskiej kariery politycznej, kiedy potrafił pan zrezygnować z poważnej pozycji w Sejmie na rzecz obrony i wierności wskazaniom Bożym. Takich ludzi się często nie spotyka. Dziękujemy serdecznie panie pośle i panie marszałku za to, co pan czyni, za to, co pan robi. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo
z panem
dziękuję.
Bogiem.
Bardzo dziękuję. No ja mogę tylko powtórzyć to, co Ojciec Święty mówił w Polsce. No trwajcie państwo mocni w wierze, trwajcie w wierności Polsce. To jest naprawdę... To jest bardzo duża wartość, przywiązanie Polaków do spraw ojczyzny, obserwowanie, uczestnictwo po prostu, no bo pamiętajmy, że żyjemy dzisiaj w świecie, w którym granice ogromnie się przybliżyły. No mówię choćby to, że możemy w tej chwili niemal fizycznie rozmawiać. To tym bardziej jest ważne, że Polacy, którzy fizycznie są poza granicami ojczyzny, no mogą uczestniczyć w jej sprawach. Także serdecznie państwa pozdrawiam, też mam rodzinę w Kanadzie i życzę wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
A to oczywiście wtedy była decyzja taka osobista, wiadomo, żebyśmy o tym rozmawiali, pana marszałka, że jednak no, nie mógłby żyć dalej z taką...
No zdecydowanie uważam, że społeczeństwo powinno mieć zawsze świadomość dramatyzmu decyzji, które podejmujemy, dlatego że bardzo często, nawet jeżeli się zgadzamy co do hierarchii wartości, to gubimy hierarchię ważności. Często naprawdę spory drugorzędne traktujemy jako rzeczy istotne, a spraw najważniejszych nie. No,
to była potem dyskusja, że dobro, które by mogło dalej być...
Nie możemy żyć w państwie aborcyjnym, no, dlatego że to nie jest państwo dobra wspólnego. No, to jest państwo, które narusza pierwsze prawo rodziny. Pamiętajmy, że Jan Paweł II wpisał prawo do życia do praw rodziny, dlatego że każde dzieciobójstwo prenatalne okalecza kobietę, okalecza ojca, okalecza rodzinę, okalecza społeczeństwo. I dopóki nie zrozumiemy, że nie szanując życia, nie zbudujemy dobrego państwa, dopóty będziemy żyli w wielkim, ogromnym złudzeniu. Myślę, że zabrakło tego w czasie czarnej rewolucji, gdyby rok temu było więcej ludzi zdeterminowanych, żeby powiedzieć, że no... Nie, nie zgodzimy się na to, to być może sprawy polskie potoczyłyby się inaczej.
Mamy telefon kolejny, rozmawiamy, bardzo prosimy. Kto z nami jest?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Z tej strony Paweł z Bełżycko, Lublina.
Tak, panie Pawle, słucham.
Ja chciałbym panu Markowi Jurkowi zadać dwa pytania. Pierwsze, jak panu się układa współpraca z innymi europosłami z Polski i innych też krajów? A drugie, dlaczego pana zdaniem PiS nie dotrzymał porozumienia wyborczego z Prawicą Rzeczypospolitej? Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o współpracę, ja uważam, że zawsze w działalności politycznej trzeba być nastawionym na współpracę. To, że mogłem zorganizować takie duże międzynarodowe wystąpienia z udziałem kolegów i z Polski, z innych krajów, jak na przykład deklaracja na 17 września 2015 roku, przypominająca, że nasze państwa padły ofiarą agresji ze strony Związku Sowieckiego i odpowiedzialność tego państwa za wywołanie II wojny światowej, jak list w obronie profesora Hazana, czy współpraca w sprawach geopolitycznych w komisjach, w których pracuję. To jest zawsze bardzo ważna rzecz. Ja uważam, że należy zawsze być nastawionym na współpracę. To porozumienie, które pan przypomina, my podpisaliśmy w 2012 roku, kiedy partia PiS była jeszcze ciągle w depresji sondażowej. Jeżeli chodzi o poparcie społeczne, to było przed tym trendem, który potem wyznaczył drogę do wygranej wyborów, bo te wybory senatorskie w Zabrzu, prezydenckie w Elblągu, to wszystko jeszcze było wtedy przed zmianą zarządu województwa na Podkarpaciu. My w tym braliśmy aktywny udział i pomagaliśmy to zmienić. Nie dlatego, że PiS był liderem sondaży, tylko dlatego, że uważaliśmy, że jest tą partią, która może odegrać kluczową rolę w zmianie władzy. No i my tą politykę realizowaliśmy do końca. Myślę, że dlaczego to porozumienie złamano. No tutaj powraca taki stary motyw, który wielokrotnie pojawiał się w historii PiS-u, czy jeszcze partii, która go poprzedzała, PC, żeby tak naprawdę dążyć do politycznego unicestwienia wszystkiego, co jest na prawicy obok, a więc szczególnie prawicy katolickiej, bo myśmy nigdy nie konkurowali z Prawem i Sprawiedliwością w tym sensie, żeby w elektoracie PiS-u zastąpić tą partię, wychodząc z założenia, że jest bardzo wielu Polaków, którym takie priorytety, jakie wskazuje polityka tej partii, odpowiadają, które są dla nich zadowalające. No, dla nas nie są, ale dobrze, ci Polacy te wybierają, a nie Platformy. Uważaliśmy, że to trzeba wspierać, a jednocześnie, że potrzebna jest prawica katolicka, która przypomina na przykład o konieczności, nawiązując tylko do tego, o czym dzisiaj mówimy, prawa do życia czy praw rodziny jako fundamentu dobrego państwa albo aktywnej budowy opinii chrześcijańskiej w Europie, bo jak ta Europa nie będzie przynajmniej, jak nie będzie w niej aktywnych sił życzliwych w Polsce, to będziemy pod jej bez przerwy bardzo destrukcyjnym naciskiem. No, myślę, że z tych samych względów, dla których nie ma specjalnie poszukiwania dialogu z innymi, już nie tylko środowiskami, ale nawet instytucjami w państwie czy na prawicy. No z tego samego względu na początku storpedowano współpracę z prawicą Rzeczpospolitej, no wiedząc, że na przykład w okresie czarnej rewolucji domagalibyśmy się konkretnych działań. I to wcale nie bezwarunkowego poparcia tego projektu, bo ja już w marcu ubiegłego roku mówiłem, że na przykład wprowadzanie, rozszerzanie zakresu podmiotów karanych za ochronę życia nie jest fortunne, bo mówię, wystarczy, że będziemy naprawdę efektywnie karać aborterów. Kobieta często, tak jak słyszeliśmy tą tragiczną relację Kasi Sobczyk, no trudno się nie zgodzić, że przez całej winie tej młodej wtedy dziewczyny, dziś już świętej pamięci kobiety, no to była ofiarą subkultury aborcyjnej z wielu względów.
I ta próba do oczyszczenia się, prawda?
A mówię, natomiast w tym drugim planie, no dzisiaj próbowaliśmy od władz się dowiedzieć, czy w zakresie wykonywania tej ustawy dzisiaj, w zakresie egzekwowania tego, co władza nazywa kompromisem aborcyjnym, czy jest dobra zmiana, czy jest bardziej efektywna walka z przestępczością aborcyjną. No i niestety tutaj nawet nam się nie udało uzyskać rozmowy.
Nie chcę być tutaj adwokatem Prawa i Sprawiedliwości, tylko mówi się, że poczekajmy jeszcze, jak będzie odpowiedni moment, żeby z tym po prostu wyjść.
Ojcze, ja mówię w tej chwili
obrońcy pseudo chcą ten temat rozpalić, żeby uzyskać inny efekt. No, ale
ojcze, ja przede wszystkim mówię, w tej drugiej sprawie ja mówię o wykonywaniu obowiązującego prawa. Jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązującego prawa, na przykład zwalczanie przestępczości aborcyjnej, no tutaj nie ma miejsca na, no bo jak? No partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość i egzekucję prawa, no natomiast mówię, w tej sprawie próbowaliśmy się dowiedzieć, czy nastąpiła dobra zmiana. I nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, więc ja uważam, że sytuacja, ja byłem przekonany, że również dla PiS-u jest korzystne, żeby istniała partia, która bierze na siebie ciężar walki w sprawie cywilizacji chrześcijańskiej, która może podpowiedzieć, pomóc i tak dalej. Ja myślę, że bardziej w polityce PiS-u dominuje ukierunkowanie na własną strategię, załatwianie spraw ważnych, wykluczenie nawet dyskutowania o tym, jak je załatwić i tak dalej. I dlatego jako my, jako środowisko o bardzo mocnym poczuciu odpowiedzialności, no dlatego byliśmy wykluczeni.
Zamykamy ten temat i czekamy na odpowiedź, być może po tej wypowiedzi pana przewodniczącego otrzyma on tutaj list, albo będzie spotkanie.
Mam nadzieję.
W tym temacie, bo temu też służą wystąpienia.
To jest super ważne, mówię, no bo prawo musi być przestrzegane, jeżeli już zbudowaliśmy jakieś prawo.
I realizowane. Mamy telefon. Bardzo proszę, telewizja trwa, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mieczysław z Kalisza.
Mieczysław z Kalisza. Tak, słuchamy, witam, panie Mieczysławie.
Witam ojca, witam pana posła. Ja odnoszę się do wstępu tej audycji. Jeżeli pan poseł byłby tak uprzejmy zapytać się pana Timmermansa, jak to truchło po eutanazji utylizować, to znaczy na mydło czy na kapustę, tak jak to było w Auschwitz, no to odnośnie tego pierwszego zagadnienia. Natomiast prosiłbym również o obnażenie hipokryzji Europy w tej sprawie, o której teraz powiem. Panie doktorowe z Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich, zapytałem, czy panie mają już przetarłą drogę dla tych tęczowych. One tak popatrzyły na mnie i mówili, proszę pana, my mamy normy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, normy zdrowotne, przepraszam, z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i wykrywamy takie choroby, że głowa pęka i o żadnej drodze dla tęczowych nie słyszeliśmy. Te normy są wspólne dla całej Europy, ponieważ Niemcy siedzili ze Smoleńska, ja nie będę siedził z ich pilota, który powiedzmy z 10 tysięcy metrów tą przemęt alpejską spikował razem z pasażerami, bo on miał na pewno inne problemy niż problemy, o których ja tu poruszyłem. To jest to zagadnienie tej hipokryzji, że Europa do kabiny pilotów dla swoich VIP-ów nie dobrała załóg akurat, żeby pokazać wszystkim, że tak można robić. Teraz mam jeszcze trzecią sprawę. Wyszła parę lat temu książka Ocalając z Buchenwaldu, Moja droga przez piekło. Pisze to młodzieniec który był razem z ojcem Buchenwaldzie, ale on był więźniem w rządzie BC, Hantus, w rządzie BC i razem z ojcem siedział i na końcówkę trafił do Buchenwaldu, tak jak mój tata z Gross Rosen, ale tato mnie ocalał, natomiast ten młodzieniec ocalał i on pisze książkę, ale razem na pierwszym miejscu jest nazwisko Flint Whitcock, to jest oficer armii amerykańskiej, który walczył w Wietnamie i on się zajmuje represją ustroju na jednostkę, w jakikolwiek ustrój na jednostkę. I epilog jest, ja już nie będę czytał tego epilogu, bo to jest dłuższy wywód, ale epilog mówi o końcu złudzeń i podaje tam kwalifikacje polityków. Ja tu nie chcę mówić o tych kwalifikacjach polityków, którzy oni właśnie próbują rządzić światem. To tylko tyle. Szczęść Boże, będę słuchał. Dziękuję.
Dziękujemy panie Mieczysławie. Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco. No właśnie, panie...
Szczęść Boże, no, dwie uwagi.
Trzy pytania takie, czy
myślę? Tak, ale pierwsza, myślę, że to warto o tym wspomnieć, bo nie mówiliśmy chyba, że w przyszły czwartek jest niestety, no oni tak to sobie wybierają, jeżeli chodzi o to kierownictwo Unii Europejskiej, daty 31 sierpnia, czyli w rocznicę porozumień sierpniowych. Dzień, no...
Dzień przed wybuchem, rocznicą wybuchem...
Ale z drugiej strony, no, jak pamiętamy, co święty Jan Paweł II napisał w Centesimus Annus, no to dzień kluczowy dla historii Europy, dlatego że tak jak papież napisał, od sprzeciwu polskich robotników na wybrzeżu zaczęło się zwycięstwo narodów naszej części świata i w ogóle narodów świata zachodniego nad komunizmem. No i w ten dzień, kiedy Polsce trzeba dziękować, no to atak na Polskę, bo pan Timmermans przyjdzie do Komisji Praw Obywatelskich właśnie bronić praw człowieka i kornika drukarza taki. Walczyć o to, żeby Polki wysyłać, żeby Polski musiały dłużej pracować, bo według niego to jest niedyskryminacja, żeby Polki musiały dłużej pracować. No skandaliczne, ale oczywiście no, będziemy rozmawiać i będziemy rozmawiać bardzo zasadniczo, bo tutaj musimy być bardzo zdecydowani w reakcji na to, co jest nie tylko naruszaniem praw naszej ojczyzny, ale co jest również łamaniem zasad współpracy europejskiej.
A ci doradcy tam, panie przewodniczący, nie mogą powiedzieć, słuchajcie, ta data jest dla nas bardzo ważna, 31.
No, ale oni chyba, sierpnia, ja mam wrażenie, ojcze, że oni 1 maja referendum, 13 grudnia kolejny akt Unii Europejskiej. Teraz ja mam wrażenie, że to są złośliwe naprawdę, że szczególnie 1 maja, kiedy ludzie na przykład mają tragiczne wspomnienia, no upokarzania, zmuszania do udziału w przymusowych manifestacjach, pochodach komunistycznych i tak dalej, no to się urządza akcesję i tak dalej. To jest w moim przekonaniu złośliwe, bo jest 31 sierpnia, to jest data, kiedy cała Europa powinna Polsce dziękować za swoje bezpieczeństwo i nie tylko, dlatego że ojcze, jak mówię bezpieczeństwo, to mam na myśli nie tylko bezpieczeństwo militarne, które to jest najważniejsze, bezpieczeństwo fizyczne, ale również to, że oni połowę tych pieniędzy, które kierowali na obronę, mogli przekierować na dobrobyt po prostu, na inwestycje społeczne, na opiekę społeczną w państwach i tak dalej, na konkurencyjność swojego przemysłu i to wszystko dzięki temu, że Polska miała siłę i wolę opierać się komunizmowi. No i w tym dniu, prawda, kolejne ataki na Polskę i kwestionowanie naszej suwerenności i tak dalej. Ale mówię, sprawa druga o katastrofie smoleńskiej, pan mówił, no chciałem tutaj powiedzieć słowo. Mieliśmy w Komisji Bezpieczeństwa, taką prezes jednego z poważniejszych instytutów geopolitycznych we Francji, mówiła o Rosji. Bardzo ciekawe momentami rzecz. Ale ja ją zapytałem, czy może pani powiedzieć, dlaczego państwo rosyjskie do tej pory nie oddało wraku polskiego samolotu prezydenckiego, który uległ katastrofie na terytorium rosyjskim. To był samolot wojskowy, powinien podlegać natychmiastowemu zwrotowi i tak dalej. No to pani się trochę zafrasowała, powiedział, no pan jest politykiem z Polski, no to pewnie pan lepiej to wyjaśni i na to odpowie. Czyli krótko mówiąc, oni nawet nie szukają odpowiedzi w tej kwestii. To jest miara tej solidarności. To jest miara solidarności, że Polska nie może dojść tak elementarnych praw w stosunku do państwa zachowującego się wobec nas często w sposób agresywny, a inni umywają ręce i budują rurę, jeszcze dyskutują, jak będą pieniądze na tym zarabiać. Także o tragedii obozów koncentracyjnych nigdy nie wolno zapomnieć. Problem tylko polega na tym, że na szczęście wszyscy przypominamy zło popełnione przez nazistowskie Niemcy. Natomiast niestety w Rosji mimo postulatów zgłaszanych nie widać żadnych, żeby UNESCO chroniło na przykład, żeby UNESCO w ramach dziedzictwa, co słyszymy o Puszczy Białowieskiej, nie ma takiego starego zasobu leśnego w tym, ale czy ktoś słyszał o tym, że tak naprawdę obozy koncentracyjne w Rosji były, Kapuściński o tym pisał, rozbierane przez okolicznych chłopów na opał i znikły ślady zbrodni. Po prostu znikły ślady.
Kołymak i tak dalej.
Znikły ślady zbrodni i że postkomunistyczne władze Rosji dążyły do tego, żeby tą część historii wymazać, bo oni mają taki bardzo dialektyczny właśnie stosunek do przeszłości sowieckiej z jednej strony.
Faktów.
Ale z drugiej strony, co robiły te instytucje, które powinny dbać o wspólne dziedzictwo ludzkości? Czy pamięć o tych ludziach wdeptanych w błoto nie jest wspólnym dziedzictwem ludzkości?
To jest pytanie, ale tutaj retoryczne. Odpowiedź wiemy, że...
No to jest pytanie do nich, bo ja bym chciał, żeby oni otwarcie na to odpowiedzieli.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy, kto jest z nami.
Dzień dobry.
Dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Marek z Montrealu.
Witamy.
Serdecznie witam ojca prowadzącego, jak również pana marszałka, który jest jako jeden z nielicznych polskich polityków dla mnie bardzo wysokim autorytetem i podobnie jak przedmówca, no dzisiaj Kanada jest uprzywilejowana, że się można dozwolić, jak przedmówca z Calgary również tyle komplementów, prawda, dam. Otóż moje pytanie może być troszkę naiwne, szkolne, banalne. Otóż chodzi mi o sytuację, chciałbym się zapytać, jakie byłyby konsekwencje opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej, oczywiście po przeprowadzeniu referendum w Polsce, które uważam, że byłoby raczej w 60 paru procentach za opuszczeniem Unii. Po pierwsze, ja około 20 lat temu miałem do czynienia z bardzo ciekawymi ludźmi, Belgami wysoko postawionymi, ponieważ jeździłem z nimi na polowania dewizowe i wówczas powiedzieli mi, że jak Polska wstąpi do Unii, to będziemy mieli jeszcze gorzej niż za czasów RWPG pod dominacją sowiecką. I teraz pytanie takie właśnie dziwne, gdybyśmy wyszli z Unii, jakie są konsekwencje? Oczywiście finansowe również, ale gdybyśmy poprosili o zrównoważenie, biorąc pod uwagę długi, reparacji i odszkodowania, które Niemcy są nam winne, żeby to zbalansować. To na tyle. Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję panie Marku. Pozdrawiamy również i my, Montreal, Kanadę.
Sam pan powiedział, że zaproponował rozważania teoretyczne, więc pozostańmy na tym gruncie. Ja myślę, że Polska nie powinna pochopnie dążyć do wychodzenia z tej współpracy europejskiej. Po prostu dlatego, po pierwsze, dlatego, że podjęliśmy jako naród tą decyzję. Ja bardzo przestrzegałem przed konsekwencjami i przed tym, że będziemy podlegać dokładnie tym wszystkim naciskom, łącznie z naciskami finansowymi, które były, jednocześnie uznając, że jeżeli chodzi o wymianę handlową, to rzeczywiście konkurencja w sytuacji, w której chcemy zachować zabezpieczenia społeczne i tak dalej, konkurencja byłaby bardzo ciężka z zamkniętym przed nami rynkiem europejskim. Ale ja bardzo przestrzegałem przed konsekwencjami pochopnego wejścia do Unii Europejskiej i przypominałem, że powinniśmy zawsze pamiętać nasze priorytety. Ale społeczeństwo podjęło inną decyzję. I teraz w moim przekonaniu to, co najważniejsze, to my powinniśmy, bo tak jak powiedziałem, ta Unia Europejska będzie albo i nie będzie, to jest funkcja w dużym stopniu tego, czy zmienimy jej kierownictwo, bo to kierownictwo Unii Europejskiej, które jest, najwyraźniej dąży do tego, żeby pozbyć się państw, które mogą być traktowane jako przeszkoda dla takiej zupełnej unifikacji europejskiej.
Znaczy, ta cała idea Unii nie jest taka zła, tylko pytanie, kto kieruje tym statkiem?
Znaczy, na pewno wspólny rynek ma swoją racjonalność, tak. Chociaż mówię, on nie jest całkowicie przestrzegany, bo na przykład rolnicy zachodnioeuropejscy są ciągle uprzywilejowani w stosunku do naszych. To. Natomiast musimy uczciwie powiedzieć, że może być sytuacja, w której pozostawanie w Unii stanie się dla Polski nie do zniesienia. Może być taka sytuacja. Dlatego, że weźmy teoretycznie, jeżeli oni użyją tej opcji atomowej, jak sami nazywają, jeżeli uderzą tą siekierą w naszą współpracę, używając artykułu 7 i na przykład wykluczając Polskę z decyzji podejmowanych w Radzie Europejskiej, czy można być wspólnocie, to już mówię z cudzysłowem, czy można być w jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej na zasadach poddaństwa. Więc w moim przekonaniu taka idea, którą kiedyś publicznie postawił Paweł Kukiz, że w momencie, kiedy uruchomiono by przeciwko Polsce artykuł 7, nasz Sejm powinien oświadczyć, że rozważy zwrócenie się do społeczeństwa z pytaniem, czy chcemy tam pozostawać, jest bardzo racjonalna, dlatego że nie można mówić, że będą niszczyć rodzinę, będą niszczyć wszystko, my uważamy, że to jest prawda, że tylko ludzie nieodpowiedzialni.
Czy ten artykuł 7? Tak w brzmieniu ogólnym.
Artykuł 7 mówi, że jeżeli jakieś państwo zostanie uznane za naruszające wartości Unii Europejskiej, na przykład zasadę niedyskryminacji, ostatnio się dowiedzieliśmy, że ta dyskryminacja polega na tym, że kobiety mają prawo do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego.
To jest dyskryminacja kobiet.
Ojcze, to trudno wytłumaczyć, bo oni uważają, że niedyskryminacja polega na zabraniu kobietom prawa do tradycyjnego, uznanego przez całą tradycję prawną, wcześniejszego odpoczynku emerytalnego. Czyli odpoczynek jest dyskryminacją.
A no tak, czyli...
Nie wiem, czyją dyskryminacją, ideologii liberalnej.
Czyli wprowadźmy zasadę bezsenności, bo senność sen przeszkadza człowiekowi.
Tak, odpoczynek kobiet jest dyskryminacją ideologii liberalnej i należy je pozbawić tego tradycyjnego i opartego, mającego oparcie w samej naturze prawa.
Chwilę będzie wynagrodzenie też będzie. Tak,
Oni prawdopodobnie uważają, że po prostu prosty fakt socjologiczny, że kobieta pracuje w domu, ale też wykonuje wielką pracę, że pracuje zawodowo, ale też wykonuje wielką pracę w domu, rodzi dzieci, ma obowiązki z tym związane, że z tego wszystkiego ma prawo do wcześniejszego odpoczynku. Oni uważają, że widocznie, że to jest wielkie nieszczęście, że nauka dojdzie do sytuacji, kiedy kobiety już nie będą musiały rodzić dzieci, kiedy świat będzie wyglądał jak z Huxleya, kiedy nastąpi zatarcie różnic między płciami i wszyscy będziemy inter, to wtedy świat będzie dobry, a póki jest taki, jaki jest, to podtrzymywanie świata w tym porządku naturalnym należy uważać za dyskryminację. Ale mówię, to zostawmy to. Krótko mówiąc, ten artykuł 7 przewiduje, że państwo, które zostanie uznane za naruszające zasady Unii Europejskiej, na przykład zasadę niedyskryminacji, może zostać pozbawione głosu na Radzie Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, nasz rząd jest wykluczony, a składki z naszego budżetu musimy płacić dalej. Gdyby coś takiego uruchomiono przeciwko Polsce, to w moim przekonaniu, mamy z pokorą to przyjąć, należy w imię współpracy europejskiej powiedzieć z góry, że uruchomienie tego artykułu 7 to jest automatyczne postawienie Polakom pytania, czy można być w takiej organizacji międzynarodowej. To jest pytanie, jakie konsekwencje. Dzisiaj kierownictwo Unii Europejskiej chce pokazać na przykładzie Wielkiej Brytanii, że konsekwencje bardzo ciężkie, finansowe, płacenie niezapłaconych składek do końca, wystawianie dodatkowych rachunków i tak dalej. Dlatego Polska z jednej strony, broniąc na zasadach ogólnych praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, praw do zaopatrzenia emerytalnego, praw do praw należnych naszym rodakom, bo nawet jeżeli mieszkają gdzie indziej, to są naszymi rodakami i mają prawo do naszej solidarności i osiedlili się jako nasi obywatele, zgodnie z prawem, które dziś ciągle jeszcze obowiązuje w ramach wspólnoty, do której należymy. Wielkiej Brytanii, broniąc ich praw, powinniśmy jednocześnie bronić Wielkiej Brytanii przed tym pokazowym egzekwowaniem korzyści finansowych przez Unię Europejską, bo udział w Unii Europejskiej musi być udziałem dobrowolnym, a nie udziałem pod sankcją dobijających kosztów finansowych.
A też patrzymy, że Wielka Brytania wcale sobie teraz nie krzywdzi tej
nie,
decyzji.
Nie, ani gospodarka brytyjska nie stanęła.
Spadł ani gospodarka.
Wręcz przeciwnie, Brytyjczycy mają świadomość, że odzyskują panowanie w sprawach takich najdrobniejszych i najoczywistszych nad swoim
losem. Czyli to też taki sygnał, że mają się wiercić gdzieś ci przywódcy.
Ojcze, trzeba pamiętać, że oni mają swoją wspólnotę narodów, która sięga od Nowej Zelandii przez Nigerię, po Kanadę, z której dzwonią nasi przyjaciele, i królowa brytyjska panuje, jest królową Australii, Nowej Zelandii, Kanady.
Czas, kiedy słońce nie zachodzi, prawda?
I tak dalej. Tak, i oni naprawdę, mając tak szeroką wspólnotę narodów, nie mają powodu ograniczać swojej niepodległości.
Jedno pytanie na zakończenie.
Chociaż dla nas szkoda, bo nam jest w Unii Europejskiej czaszniej bez Brytyjczyków.
Oczywiście. Jedno pytanie na zakończenie, panie przewodniczący tej części. Czyli co się wydarzy 31 sierpnia, za tydzień, po tym sławetnym spotkaniu i tym znów kolejnym ataku, prawda?
Musimy... To jest nękanie Polski.
Ale właśnie, czy będzie koniec pewnego etapu, czy coś...
Niestety, ojcze, ja...
Torsje będą jak prze...
Ja uważam, że z tym konceptem, bo w gruncie rzeczy, jeżeli pociągnąć logikę pana Timmermansa, to z tego wynika, że należy wykluczać z Unii państwa, które chcą zachować prawa kobiet do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego. No jeżeli oni już doszli do takiego absurdu, że prawa ludzkie nazywają dyskryminacją, to możemy się spodziewać, że będą iść dalej. Nadzieja jest w tym, że będą się kompromitować i że w samej zachodniej Europie będzie pojawiać się coraz silniejsza reakcja w obronie suwerenności, w obronie spójności społecznej, w obronie rodziny i tak dalej. I Polska naprawdę ma szansę być liderem tej kontrrewolucji, jeżeli będziemy mieli odwagę, jeżeli będziemy mieli szeroki...
Puknijcie się w czoło, prawda?
Jeżeli będziemy też rzecznikami zdrowego rozsądku, no właśnie. Tylko trzeba mieć odwagę do tego.
Czyli ta sytuacja trudna jest dla nas szansą, tak można powiedzieć ogólnie.
No oni się kompromitują, a my powinniśmy to pokazywać.
Mhm. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za obecność w studio. Przypomnę, pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej, był naszym gościem. Będzie po 21.30 już w Radiu Maryja. Ja dziękuję za wszystkie telefony, za państwa obecność i zapraszamy za 2 godziny.